To pierwsze przykazanie zabrania także oddawania czci innym bogom, poza jedynym Panem, który objawił siebie swojemu ludowi. Czyli zakazuje nam to przykazanie różnych praktyk, o których teraz trochę porozmawiamy, ojcze. Bo tutaj należy wymienić i zabobon, i bałwochwalstwo, i wróżbiarstwo, i magię, bezbożność, ateizm, agnostycyzm.
No tego jest dużo.
Dużo tego jest, tak. O tym często się mówi w kontekście zagrożeń, tak zwanych zagrożeń duchowych.
Zagrożeń duchowych, tak. Czym jest zabobon? Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. No taki typowy zabobon to jest na przykład, jak kot czarny przeleci komuś drogę, to już człowiek musi obchodzić, no bo już będzie nieszczęście, czyli wierzę w jakieś fatum.
Tak, ale tu nawet jest napisane, że może on dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Czasem jest, ojcze, są na przykład jakieś modlitwy rozłożone w kościołach i jest napisane, że jeżeli rozniesie się to też do innych parafii, czy nie wiem, podaruje się to 7 osobom, to się spełni.
Wie pani, co ja robię z tymi modlitwami? Zanoszę do śmieci. Dlatego, że to jest wbrew Kościołowi katolickiemu. To jest właśnie uczenie postawy zabobonu. Musisz odmówić tyle i tyle razy. Nie ma czegoś takiego. I właśnie nie wiem, kto te modlitwy pisze, w jakim to celu jest, ale to na pewno jest, na pewno tam nie ma imprymatur biskupa. Czyli osoby nigdy się nie podpisują. Dziwi mnie to, że niektóre osoby się tym zajmują. Tak? Lepiej może by warto poczytać katechizm Kościoła katolickiego, żeby jeśli już chcemy komuś przekazać jakąś cenną wskazówkę co do modlitwy, co do zachowań religijnych, to żeby to ona była taka sprawdzona, tak? A nie musisz przepisać, musisz to zrobić, no bo coś tam, nie?
Bałwochwalstwo, czyli ojcze politeizm, czyli kiedy tak naprawdę mamy wielu bogów, a nie jednego Boga.
Znaczy jednym z przejawów bałwochwalstwa jest politeizm. Politeizm oznacza mieć wielu bogów, tak? I znamy kultury, czy grecka, czy rzymska, czy wiele, wiele innych. Kiedy tych, w hinduizmie też chyba jest coś koło 30 tysięcy bogów, bożków różnych. Na wszystko jest Bożek, tak, bo taki, znaczy oni mówią Bóg oczywiście, my mówimy Bożek, bo dla nas jest jeden Bóg pisany z dużej litery, nie ma innych bogów, nie ma jakiegoś panteonu bogów, tak, ale tutaj jest bałwochwalstwo, że wszystkiemu możemy nadać jakieś znaczenie nadprzyrodzone, tak. Możemy mieć idolów, tak? No, świat sportu, świat muzyki, tak? Aktorzy są takimi idolami, tak? Że człowiek tak się interesuje tym życiem danego człowieka, czy...
Że do kościoła nie pójdzie na koncert.
Gdzie tam do kościoła? On by cały rok nie chodził do kościoła, tylko żeby mógł spotkać się z jakimś swoim idolem.
Ale też rzeczom materialnym nadajemy takie, w cudzysłowie, no, atrybuty Boga, tak, pieniądzom na przykład, pracy.
Ja pamiętam taki, dawno, dawno temu oglądałem film, nie pamiętam tytułu, ale była tam taka scena, że człowiek w niedzielę wychodził z rana, szedł, ubierał się, nie wiem, czy w garnitur, czy, ale jedyne jego zajęcie, któremu poświęcał w niedzielę czas, to było wyprowadzenie samochodu i czyszczenie, pielęgnowanie. Potem znowu wprowadzał ten samochód, nigdy nie jeździł, nie? Ale on taki był szczęśliwy, że ma samochód, że mogą sąsiedzi pozazdrościć, nie? No to jest typ właśnie posiadania bożka, tak? Mam coś, czego inni nie mają. To jest jakby sens mojego życia, tak? No za chwilę, no nie wiem, no drzewo upadnie na to samochód, on kupa złomu będzie, tak? To jest przedmiot, który ma mi służyć. Ja nie mam się kłaniać do tego samochodu, czy nie wiem, do jakiejś innej rzeczy, tak? Bóg jest Bogiem żywym, a nie jest jakimś przedmiotem. W starożytności bogów przedstawiali sobie jako różne zwierzęta, wykonywane były z pięknych materiałów, najszlachetniejszych materiałów. Im bardziej ktoś uważał, że to jest wielki Bóg, tym lepsze materiały były używane, tak? To jest jeszcze ciekawe, że dlaczego my w ogóle sobie robimy jakichś bożków? Dlatego, że nad takim bożkiem mogę zapanować. Nawet załóżmy sobie, że zrobię sobie jakąś figurkę Buddy, tak? I żeby Budda nie patrzył na mnie, nazwę to go do ściany odsunę, tak? Przysłowiowo, nad Bogiem żywym nie mogę mieć kontroli. Nie da się mieć kontroli, dlatego ludzie wolą robić sobie jakieś bóstwa, bożków, tak, niż zacząć wierzyć w Boga żywego. Bo jemu muszą naprawdę, przed nim muszą ugiąć kolana.
Tak, dzisiejszy świat trochę ma też taką tendencję, że ludzie bardziej się wstydzą może wiary katolickiej niż właśnie tego, że stoi Budda czy jakiś inny Bóg, który reprezentuje inną religię.
Mi się wydaje, że chodzi to o przedmioty kultu religijnego, tak, które posiadamy, czyli ozdabianie naszych domów oznacza też przede wszystkim postawę wiary, w kogo wierzy. I ewidentnie człowiek, który przestaje, nie ma w domu rzeczy poświęconych, chrześcijańskich, krzyży, ikon, wypiera się, lekceważy, wchodzi na taką drogę ateizmu, tak naprawdę. Jakby swoim życiem chce pokazać, że nie wierzy w nic już, tak naprawdę. Żyje w świecie tylko materii i liczy tylko, że szczęśliwie uda mu się przeżyć te może 70, a jak Pan Bóg pozwoli, to 80 lat. I to jest tyle, co jest Jego, a więcej to już nic.
Jeżeli oddajemy szacunek Bogu, jeżeli Mu ufamy, to znaczy, że powierzamy się Bożej opatrzności i powierzamy się Bogu na tyle, że wierzymy, że ta przyszłość nasza jest w rękach Boga. I też jednocześnie, Ojcze, odrzucamy taką ciekawość względem tego, co się będzie działo w przyszłości. To nas prowadzi teraz do takiego zagadnienia, jakim jest wróżbiarstwo, magia, korzystanie z horoskopów, z astrologii, korzystanie z różnych przepowiedni, wróżb, z usług jasnowidzów itd., itd. I to właśnie przykazanie zwraca nam na to uwagę, że my mamy się powierzyć Bożej opatrzności, a nie mamy sami próbować zastępować Pana Boga.
Tak, Bóg nad wszystkim czuwa, nad wszystkim ma oko. Ciągle Bóg patrzy jak kochająca matka na swoje dzieci, tak? I On ma wszystko pod kontrolą. Nie musimy się niczego bać. Mamy tylko ufnie zawsze do Niego przychodzić, do Niego się zwracać, być w relacji. Bóg jest w stanie pokonać wszelkie przeszkody, które napotykamy na drodze. Tutaj właśnie to, co Pani mówiła, pragnienia poznania przyszłości, że my chcemy wybiegać w przyszłość, co mnie spotka. Jeden Bóg wie, co mnie spotka, tak? Na to wpływa dużo czynników, między innymi moje własne wybory. Nie ma jakiegoś ślepego przeznaczenia, że już na pewno będzie to i to, tak? Każdy z nas może być największym świętym i może być największym draniem, największym przestępcą, tak? To wszystko zależy od wielu czynników. Jaką drogą pójdę, jakie decyzje podejmę, tak? O to chodzi, żeby tutaj nie, że ktoś za nas tym wszystkim kieruje, Pan Bóg też nad nami czuwa, ale dał nam wolną wolę, tak? On oczywiście ciągle jest do naszej dyspozycji, zawsze jest gotów nam, że tak powiem, przyjść z pomocą, daje nam światło w postaci Pisma Świętego, daje nam przykazania, gdzie jasno określa, co jest dobre, co jest złe, tak? I jeśli będziemy się trzymać tych drogowskazów, to na pewno nie pobłądzimy. I tutaj wyraźnie katechizm mówi, wróżbiarstwo, magia, czary, to wszystko narusza pierwsze przykazanie, tak? Bo to jest odwołanie do władzy jakiejś innej niż władza Boża. Często to jest odwołanie się do władzy demonicznej, chociaż tutaj ci, do których idziemy, którzy, że tak powiem,
oferują nam te usługi, tak, przepowiadania przyszłości.
Oni nie powiedzą nam wprost, że oni korzystają z usług demonicznych, jakiś, nie oni będą, że oni mają taki dar wyjątkowy, tak?
I mogą też powoływać się na Boga, to o czym ojciec mówił, by naszą czujność uśpić.
Mogą powoływać się na Boga, tak. Ale jeśli ktoś mówi o darze, to trzeba zawsze spytać, a skąd pani ma ten dar? Pani w ktoś w kościele na chrzcie pani dostała ten dar, czy po komunii świętej jakoś się pani szczególnie, chociaż też mogą być...
Odpowiedzi nieprawdziwe, prawda?
Też nie.
Kłamstwo rodzi kłamstwo. Czyli wszelkie chęci panowania nad czasem, nad historią, nad ludźmi, a jednocześnie pragnienie zjednania sobie ukrytych mocy, to są sprzeczne praktyki ze czcią i szacunkiem, które należą się jedynie Panu Bogu.
O, tutaj jest wprost powiedziane. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekania się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. Ale tutaj to bardzo mnie to zaciekawiło właśnie, że tutaj katechizm mówi o interwencji demonów, czyli upadłych duchów, które się podszywają i często właśnie te praktyki magiczne, ludzie, którzy okultystyczne, one się odwołują do sił demonicznych. Dlatego to też szczególnie niebezpieczne, jedno z głównych zagrożeń duchowych.
Pierwsze przykazanie Boże potępia także grzechy bezbożności, do których należą przede wszystkim kuszenie Boga w słowach i czynach, świętokradztwo i symonia. Kuszenie Boga, Ojcze, polega na wystawianiu Pana Boga na próbę.
Tak jest, no już na pustyni ludzie wystawiali Pana Boga na próbę.
I szatan Chrystusa też wystawiał na próbę.
I szatan też wystawiał Chrystusa na próbę, tak? Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Takie wystawianie Boga na próbę rani szacunek i zaufanie, jakie należą się naszemu Stwórcy i Panu. Zawsze zawiera zwątpienie dotyczące Jego miłości, opatrzności i mocy, tak? Czyli tutaj pojawia się wątpliwość.
My wiemy lepiej od Pana Boga, prawda?
Jest jakaś rysa, że ja wątpię w Jego miłość, w Jego opatrzność i zaczynam coś tam kombinować, tak? Zarzucam coś Bogu, tak? Chcę coś na Bogu wymusić. Następne mamy świętokradztwo, polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecny w sposób substancjalny ciało samego Chrystusa. I tu trzeba by podkreślić komunię świętą, świętokradzką. Jeśli człowiek przystępuje do komunii świętej w grzechu ciężkim, jest to komunia świętokradzka, czyli ukradniesz świętość. Nie masz prawa, bo jesteś splugawiony, jesteś, masz grzech na sobie, jesteś cały w grzechu i nie masz prawa wejść w komunię z Bogiem, który jest samą świętością. Tak? I jeśli coś takiego nam się zdarzyło, to koniecznie trzeba to wyznać na spowiedzi jak najszybciej. Jeśli była spowiedź świętokradzka, też taka może być, czyli jest zatajone pewne grzechy, czy umiesz...
Świadomie oczywiście,
świadome,
bo czasem możemy, wzrastając w wierze, dorastać do pewnych przekonań, że to było
jeśli
grzechem.
Jeśli świadomie zatajam, wiem, że to jest grzech, że to mnie niepokoi sumienie, ale jak wstydzę się przyznać przed kapłanem, że taki grzech miał miejsce, jest to spowiedź świętokradzka i tak naprawdę, kiedy to, że tak powiem, przypomnę sobie o tym grzechu, to muszę wyspowiadać się od pierwszej ważnej spowiedzi, czyli wszystkie grzechy, jeśli to było 20 lat temu, to muszę odbyć szczerą spowiedź za 20 lat życia, bo wszystkie spowiedzi po jednej spowiedzi świętokradzkiej, jeśli nie wyznałem tego grzechu, że świadomie zgrzeszyłem, świadomie wprowadziłem księdza w błąd, nie dopowiedziałem czegoś, nie wyznałem grzechu ciężkiego, to przy najbliższej okazji, jeśli mam tego świadomość, muszę odbyć taką spowiedź, która obejmuje okres od ostatniej ważnej spowiedzi przed grzechem świętokradzkim, bo wszystkie inne były nieważne.
Ojcze, jest jeszcze taki grzech wymieniony, który...
Symonia.
nazywamy symonią. Jest określana jako nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistości duchowych.
To znaczy, to jest na takiej zasadzie, że chcemy kupić dary duchowe za dobra materialne nabyć. Aha. Czyli tutaj jest powiedziane, jest przytoczony przykład, że czarnoksiężnikowi Szymonowi chcącemu nabyć władzę duchową, której działanie widział w apostołach, Piotr odpowiada: niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze, tak? Dary Boże są udzielane przez Boga darmo.
Darmo otrzymaliście, darmo dawać będziecie.
Tak, tak, tak. Dar uzdrawiania, bo tu chodziło, że apostołowie uzdrawiali i ten czarnoksiężnik Szymon chciał mieć taką samą władzę, nie? Że jest kimś, tak? To Pan Bóg daje tym, kogo uzna za godnych, i taki dar na przykład uzdrawiania jest to związany z wielką pokorą człowieka. To musi być naprawdę bardzo pokorny człowiek i nie szukać swojej chwały, tylko chwały tylko i wyłącznie Pana Boga.
Jeszcze zostały nam takie terminy jak ateizm i agnostycyzm, które też są poruszone tutaj w kontekście rozważań na temat pierwszego przykazania. Odrzucenie, negacja istnienia Boga.
Boga jakiegokolwiek Boga osobowego, który siły ponadprzyrodzonej, tak? Że po prostu Boga nie ma. No, krótko mówiąc, sprowadza się często to do materializmu. Jest tylko to, co widzę, co dotykam, co czuję, co mogę zbadać. Natomiast nie ma żadnej innej rzeczywistości duchowej. Negacja rzeczywistości duchowej. Nie ma żadnego Boga, krótko mówiąc. Tak wierzą, bo to też jest rodzaj wiary. Tak wierzą ateiści. Oni nie są w stanie udowodnić, że Boga nie ma. Oni przyjmują to na wiarę. Po prostu nie doświadczyli Boga, nie doświadczyli działania Boga w swoim życiu. Wszystkie argumenty, których świat jest pełny na istnienie Boga, dla nich były niewystarczające. Zamknęli swoje serce. Często jest to też, mają jakieś negatywne doświadczenie własne, że na przykład modlili się o jakąś łaskę, ale Bóg ich nie wysłuchał i potem obrażeni, no, przeszli na drugą stronę i zaczęli głosić, no, Bóg mnie nie wysłuchał, to Boga nie ma. Wszystkim zaczęli to wpajać.
Agnostycyzm. Nie neguje Boga, ale czym się różni od ateizmu?
Tak jak ateusz mówi, zdecydowanie Boga nie ma, to agnostyk mówi, nikt nie może powiedzieć, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. To nie jest udowodnione. Tym się nie zajmujmy, krótko mówiąc. Nie mam poznania, czy Bóg jest, czy Bóg nie ma. To jest takie świadome wątpienie, nie jest dążenie do prawdy, odpowiedzi na to pytanie, czy Bóg jest i jaki jest, szukanie Boga, no tylko po co się tym zajmować, róbmy swoje, wygodniej nam tak żyć, nie ma Boga, to nie ma przykazań. To jest takie wygodnictwo troszeczkę. Nie ma Boga, nie ma przykazań, hulaj duszo, piekła nie ma, krótko mówiąc.
Ojcze, to pierwsze przykazanie jest dosyć rozbudowane. Pierwsza część brzmi: ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Tę część można powiedzieć, że omówiliśmy. Teraz chciałam przejść do tej drugiej części. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. I mówię o tym dlatego, że katechizm Kościoła katolickiego też rozważa właśnie ten fragment. Jest taki podrozdział: nie będziesz czynił żadnej rzeźby. Nakaz Boży zabraniał człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Dzisiaj wiemy, że tych wizerunków jest dużo, mamy obrazy świętych, mamy obrazy Chrystusa, mamy na niektórych obrazach wizerunek też próbę przedstawiania Boga Ojca, no oczywiście jest Matka Boża, no wiele, wiele obrazów się pojawia. I jak mamy odnieść się właśnie do tego przykazania w tym kontekście, że mamy obrazy w domach i w świątyniach?
To znaczy obrazów samego Boga w jego bóstwie, to jedyne, co możemy mówić tutaj o obrazach Ojca. W niektórych przedstawieniach, na przykład w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty w jakiś sposób przyjmują Maryję, czy w innych takich ikonach, przedstawieniach biblijnych. Natomiast to, co pani powiedziała, mamy obrazy Pana Jezusa, tak, bo Jezus był człowiekiem, był Bogiem i człowiekiem, Synem Człowieczym, Synem Bożym, tak. Pan Jezus z chlubą odnosił, używał ten tytuł do siebie, Syn Człowieczy, tak. Mamy całun turyński, na podstawie całunu turyńskiego możemy sprecyzować wzrost, wygląd Pana Jezusa, tak.
Mamy chustę z Manopello.
Mamy chustę z Manopello, czyli mamy dużo rzeczy. Mamy wczesnochrześcijańskie przedstawienie Jezusa Chrystusa, czyli może nie bezpośrednich świadków, bo nie wiem, tam Piotr nie chodził z pędzelkiem i nie malował portretu, chociaż już Łukasz, autor jest jednej Ewangelii, no, w tradycji jest uznawany za tego, który malował ikony, między innymi, że ikonę Matki Bożej, nie? Chociaż ja to bardziej odnoszę do tego, co on napisał w pierwszych rozdziałach o Maryi, ponieważ on najwięcej napisał o Maryi i ta ikona, którą stworzył, no to bardziej chodzi o słowo, które zostawił Matce Najświętszej. Także czy świętych, no bo też byli ludźmi, tak? Natomiast to przykazanie nie będziesz czynił rzeźby jest dane ludziom w pewnym kontekście historycznym, gdzie wszystkie narody wokół czyniły sobie bogów i to masowo bogów, bożków, różnie sobie przedstawiały rzeźby, obrazy itd., itd. Natomiast Bóg jest Bogiem żywym, żaden obraz nie jest w stanie przedstawić Jego piękna, Jego dobroci, tak? Każdy będzie za słaby. To dosłownie tak jak siostra Faustyna, kiedy zobaczyła obraz, który namalował jeden z tych malarzy, według jej opisu, jak wyglądał Pan Jezus, ona zapłakała, że nikt nie jest w stanie przedstawić, jak piękny jest Jezus, tak, że te wszystkie nasze przedstawienia ludzkie, najwięksi geniusze nie są w stanie przedstawić. Dlatego Bóg jakby mówi, żebyśmy no nie weszli na tą drogę pogaństwa, że o, to jest Bóg. Niech ktoś zrobi jakąś rzeźbę, to jest Bóg. Bóg jest Bogiem żywym. A to jest posążek czy figura, która, że tak powiem, przedstawia pewną prawdę o Bogu, ale Bóg jest Bogiem żywym. Tu chodzi o to właśnie podkreślenie, Bóg jest Bogiem żywym, a nie jakąś figurą. Rzeźbą.
Ja przeczytam, ojcze, co na temat właśnie konkretnie tego zdania. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, mówi katechizm Kościoła katolickiego, bo też nam pięknie wyjaśnia to, o czym rozmawialiśmy, a nie jest to długie. Nakaz Boży zabraniał człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Księga Powtórzonego Prawa wyjaśnia, skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Chorebie, abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej. Izraelowi objawił się absolutnie transcendentny Bóg. On jest wszystkim, lecz jednocześnie jest on większy niż wszystkie jego dzieła. Stworzył je bowiem Twórca piękności. Mówił o tym ojciec przed chwilą. Jednak już w Starym Testamencie, czytamy dalej, w katechizmie Kościoła katolickiego, Bóg polecił lub pozwolił wykonywać znaki, które w sposób symboliczny miały prowadzić do zbawienia przez słowo wcielone, jak wąż miedziany, arka przymierza czy cherubiny. I teraz jeszcze katechizm Kościoła katolickiego odwołuje się do VII Soboru Powszechnego w Nicei. Ten sobór miał miejsce w 787 roku. Tak, w 787 roku. I ten sobór uzasadnił kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową, w cudzysłowie jest tutaj napisane, ekonomię obrazów. I dalej czytamy, że chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. I jest jeszcze bardzo ładne zdanie, które wypowiedział święty Tomasz z Akwinu, też je przywołam. Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same, jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają. Także właśnie w ten sposób kończą się rozważania nasze na temat 10 przykazań Bożych, na temat też tego pierwszego przykazania Bożego, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólny czas, który spędziliśmy i nad przykazaniami, 10 przykazaniami Bożymi i też nad katechizmem Kościoła katolickiego, bo przypominamy, że posiłkowaliśmy się katechizmem Kościoła katolickiego, który jest nam też właśnie po to dany. Tak jak ojciec powiedział, 10 przykazań to jest takie światło, które ma nam wskazywać drogę postępowania i katechizm Kościoła katolickiego uczy nas też tej właściwej interpretacji.
Tak, i korzystajmy z tego światła, dziękujmy Panu Bogu, że mamy taką wspaniałą książkę, że możemy zawsze do niej zajrzeć, kiedy są jakieś wątpliwości i też mamy obowiązek też pogłębiania swojej wiary, bo niewiedza zawiniona jest grzechem. Żyjemy w czasie, kiedy naprawdę, jeśli chcemy zgłębiać jakieś prawdy wiary, mamy do tego wszelkie możliwe sposoby. I między innymi te nasze katechezy były też po to, żeby tak w sposób nieudolny podzielić się naszym rozumieniem. To było tylko takie dotknięcie tych przykazań i bardzo serdecznie zachęcamy do takiej codziennej lektury, nie tylko tego, co się odnosi do przykazań, ale może całego katechizmu katolickiego. Zobaczycie Państwo, ile wspaniałych refleksji, jak inaczej spojrzycie na świat. Kościół wszystko, czy większość zdefiniował i to jest ogromny trud bardzo, bardzo wielu mądrych ludzi. To jest zbiór, można powiedzieć, ta książka powstawała w ciągu 2000 lat.
Bardzo serdecznie dziękuję, ojciec Mirosław Kopczewski. Pięknie dziękuję, ojcze, i do usłyszenia.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.